Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, jesteśmy w domu arcybiskupów poznańskich. Księże arcybiskupie, dziękujemy za gościnę i za gościnę, której ksiądz arcybiskup tym samym udziela słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam.
Cieszę się z tego spotkania.
Księże arcybiskupie, to miejsce, w którym jesteśmy, Ostrów Tumski, to jest miejsce historyczne. Tutaj rodził się Kościół, tutaj rodziła się Polska. Czy serce pasterza Kościoła Poznańskiego, następcy biskupa Jordana, jest z tego powodu jakoś szczególniej poruszone?
Dla mnie tak osobiście to ten element historyczny jest bardzo ważny. Mieć świadomość, że jest się 97. następcą biskupa Jordana, że jest się w miejscu, w którym powstała pierwsza diecezja w Polsce w 968 roku. To niezwykle ważne, dlatego że właściwie cała tradycja Kościoła w tym głównym nurcie stąd się zaczyna. To pewnie prawda, że chrześcijaństwo nie zaczęło się od chrztu. Ono tutaj docierało przez różnych misjonarzy z różnych stron, pewnie i saskich, i czeskich, i irlandzkich, czego mamy zresztą dowody. Przynajmniej 20 lat przed chrztem tutaj odkryto też między palacjum a tą kaplicą Dąbrówki taki stopień drewniany, który po badaniach dendrologicznych okazał się pochodzący, ścięty z drewna w 940 roku między palacją a samą kaplicą. Może to było położone wcześniej, przed istnieniem kaplicy, a może właśnie jednocześnie z kaplicą, co by mogło świadczyć, że praktycznie pierwszy początek był znacznie wcześniejszy aniżeli sam chrzest. Więc to jest coś nadzwyczajnego, że chrzest jest dziełem nie jednego Jordana, ale misjonarzy, którzy wcześniej tu pracowali i prawdopodobnie dopiero potem, po przybyciu już samej Dąbrówki, otrzymali taki impuls już silny, dzięki któremu właśnie ochrzcił się sam Mieszko. Ale praktycznie zdaje się, że tak jak z tych zapisków historycznych wynika, że praktycznie główną rolę w chrzcie Mieszka I odegrała Dąbrawa, czyli ta księżniczka czeska, która jako warunek poślubienia właśnie Mieszka położyła chrzest. Gdyby nie Dąbrawa, to praktycznie nie wiadomo, kiedy by Mieszko się ochrzcił i czy by się ochrzcił. Więc ona, podobnie jak Jadwiga Śląska, podobnie jak święta Jadwiga Królowa, mają ogromną rolę w chrystianizacji Polski, a Jadwiga Królowa także w chrystianizacji Litwy. Więc to jest coś takiego symptomatycznego, że właśnie są pewne kobiety, które odegrały czołową rolę w chrystianizacji Polski. Jak mówi profesor Koczowski, należałoby właśnie tym stawiać pomniki. Więc jest ten chrzest jakimś zbiorowym wysiłkiem. Na tyle, na ile pamiętam, to właściwie nawet sama ta decyzja o chrzcie Mieszka I była powzięta nie tylko przez niego samego, ale także przez to, co możemy nazwać zgromadzeniem narodowym, bo wtedy on otrzymał również zgodę starszych tutaj tego państwa Skinezgę, czyli praktycznie gnieźnieńskiego, na to, żeby mógł się ochrzcić. Więc nie była to, wydaje mi się, taka decyzja wybitnie tylko należąca do samego władcy, co można by nawet zrozumieć, ale że w tym wszystkim brali też reprezentanci ludu. A to by było niemożliwe, gdyby ludzie wcześniej nie widzieli chrześcijaństwa albo nic o nim nie słyszeli. Więc jedno i drugie, to znaczy i decyzja Mieszka, i decyzja tego zgromadzenia, to wszystko razem przyczyniło się do tego, że powstał w Kościół na tych ziemiach. Profesor Kłoczowski mówi, że właściwie Mieszko i 8 jego następców to byli wszystko despoci, czyli praktycznie byli to jedynowładcy, tacy, którzy mieli wszystkich swoich poddanych w ręku, to znaczy nie było możliwe, żeby ktoś się opierał przeciwko woli władcy w tamtym czasie. I dopiero samo męczeństwo świętego Stanisława biskupa położyłoby kres właśnie takiej formie despotycznej rządów państwa mieszkowego. Ale z drugiej strony właśnie sam fakt, że w tym wszystkim brało Zgromadzenie Narodowe, w cudzysłowie mówiąc, świadczyłoby o tym, że ta decyzja była szersza aniżeli tylko jednego człowieka.
A czy ona, księże arcybiskupie, wynikała z takiej kalkulacji chłodnej, politycznej, czy też to zgromadzenie, o którym ksiądz arcybiskup mówi, sam władca zobaczył, że warto być chrześcijaninem?
To jest stary dylemat. Jeszcze za czasów komuny w Polsce stawiano właśnie taki równoważnik, że była to decyzja tylko i wyłącznie polityczna. I istotnie były przesłanki polityczne ku temu, ażeby chrzest przyjąć, dlatego że istniało to niebezpieczeństwo z trzech stron, czyli praktycznie ze strony czeskiej, Czechów, którzy podbijali Śląsk, ze strony Sasów, którzy podchodzili pod Poznań. No i ze strony też Wieletów i tego Związku Wieleckiego, które zajmowało Pomorze. Wszystkie te trzy faktory mogły zniszczyć samo istnienie państwa tego właśnie piastowskiego. Więc na pewno Mieszko kalkulował, czy jest w stanie, powiedzmy, zwyciężyć Wolinian, czy potrzebuje pomocy. I on wtedy zauważył, że taka pomoc mimo najazdów tych czeskich może być osiągalna. I dlatego właśnie poprosił o małżeństwo z Dąbrówką i dlatego to przymierze zaraz w następnym roku przyniosło zwycięstwo nad Wieletami. Czyli był jakiś motyw polityczny taki, który się sprawdził, to znaczy to działanie okazało się skuteczne. Ale zdaje mi się, że to jest trochę spłaszczenie też całego problemu i pokazywanie jakoby dla Mieszka I to było tylko instrumentalne traktowanie chrześcijaństwa. Tak na pewno nie było, bo są też ludzie, którzy mówią, że to była jego decyzja osobista, decyzja też przemyślana, taka, która nie dokonała się w pierwszym jakby odruchu, tylko też po pewnym czasie, dopiero po przybyciu samej Dobrawy. Ale on musiał, mając kontakty z Sasami, musiał wiedzieć, na czym polega chrześcijaństwo i musiał zauważyć, że powiedzmy chrześcijaństwo nadda mu inny status, aniżeli on miał jako pogański władca, a na dodatek, że też chrześcijaństwo skonsoliduje wszystkie plemiona, które wchodziły w skład tego państwa piastowskiego. To było niemożliwe przedtem, dlatego że każde plemię miało właściwie swojego władcę i trzeba by toczyć wojnę ze wszystkimi. Tymczasem chrześcijaństwo dawało mu jakoby rolę pomazańca Bożego. Kto się rzucił na pomazańca Bożego, chcąc go pozbawić życia, stał się jednocześnie też, powiedzmy, kimś, kto występuje przeciwko rządom Bożym, więc na pewno to dawało mu zupełnie inny status. Ale w tym sensie, myślę, religijnym na pewno to była też decyzja, która pokazywała, że przejście od prehistorii do historii Polski jest możliwe tylko dzięki chrześcijaństwu, dlatego że cała kultura piśmienna, która umożliwiała kontakt z innymi tymi państwami tamtego czasu, była możliwa tylko przez wprowadzenie chrześcijaństwa, przez przybycie tutaj mnichów benedyktyńskich i innych, którzy tworząc najpierw szkoły, potem te katedralne, potem też szkoły zakonne, powoli, powiedzmy, cywilizowały młodzież tą arystokratyczną, byśmy powiedzieli, najpierw, a potem także wieś.
Księże arcybiskupie, ale Mieszko I, który ochrzcił się, zapewne ochrzcił się dwór, później te kręgi chrzcielne rozszerzały się, uzyskał coś znacznie większego, mianowicie Czechy, od których przejęliśmy przecież chrzest, nie miały jeszcze swojego niezależnego biskupstwa. Natomiast biskupstwo, które zostało powołane tutaj, ono podlegało bezpośrednio stolicy apostolskiej. To też była mądrość Mieszka.
Na pewno. Właśnie to jest dość dziwne, dlatego że niektórzy, tak jak właśnie profesor Kłoczowski, twierdzą, że Jordan był mnichem niemieckim, który pracował na dworze w Pradze. Poznał język słowiański i dlatego został wybrany do tej misji tutaj na dworze Mieszka I. I że znowu następna kobieta miała decydującą rolę według niego w powstaniu biskupstwa właśnie w Poznaniu. Mlada, która była siostrą właśnie Dąbrówki i była opatką klasztoru benedyktynek w Pradze. Ona, mając wpływy na tym dworze papieskim też w Rzymie i wizytując papieża, rozmawiając z nim, miałaby przyczynić się, powiedzmy, do przyspieszenia tego procesu powstania diecezji tutaj akurat, podczas gdy nie udało się stworzyć diecezji w samym miejscu jej osadzenia, miejscu jej pracy. Więc to jest jakaś rzecz dziwna, ale może sam ten proces stworzenia diecezji był ułatwiony właśnie przez to, że w tym samym 968 powstały diecezje sufraganalne Magdeburga razem z metropolią magdeburską. Więc był to jakiś moment taki, bym powiedział, diecezjalno-twórczy, akurat potężny podczas tych poprzedzających synodów właśnie w Rzymie i potem też w Ravennie. Więc myślę, że na pewno jest rzeczą bardzo taką uderzającą, że tu powstało biskupstwo niezależne w pewnym sensie, obejmujące na pewno wszystkie terytoria, te, które podlegały pod państwo piastowskie, co szybko się rozszerzyło także na Śląsk, na część Saksonii i co właśnie potem na Mazowsze przeszło. To jest coś podobnie, powiedzmy, poruszające. Dla mnie zawsze zejście do podziemi katedry tutejszej poznańskiej i tak spojrzenie na to baptysterium, które również staje się jakimś argumentem za tą autentycznością daty chrztu Polski, ponieważ drewno dębowe, które stanowi rusztowanie dla powstania tego basenu wapiennego, o którym mówią niektórzy, że był dla przygotowywania wapiennej zaprawy, ale większość jednak twierdzi o tym, że to była chrzcielnica. To drewno, ta kratownica pod spodem tej właśnie misy pochodzi z lat 960, czyli została ścięta krótko przed samym chrztem. Więc to wszystko razem pokazuje, że rozpoczął się jakiś okres nowy, potężny, przejścia od czci stworzenia do czci Stwórcy. I zaraz za chwilę przy Ungerze, przy następcy Jordana, zaowocował właśnie początkiem budowania tej pierwszej katedry tutaj na samym Ostrowie Tumskim.
Ta niezależność biskupstwa, co ksiądz arcybiskup też powiedział o rodzących się arcybiskupstwach Magdeburg, Moguncja, no może świadczyć o tym, że mieliśmy od opatrzności takie takie swoiste 5 minut na powstanie chrześcijańskiego państwa polskiego.
Myślę, że istotnie to był moment taki cudowny, dlatego że praktycznie wiemy, jak długo Magdeburg starał się o przejęcie pod swoją podległość właśnie diecezji poznańskiej. Niektórzy wprawdzie twierdzą, że to są mity, że nie było takiego oparcia ze strony Magdeburga, ale jest sporo tych tekstów, które właśnie świadczą o czymś przeciwnym, że jednak były te pretensje tutaj w stosunku do Poznania, czyli praktycznie do państwa piastowskiego, żeby przyjąć to pod swoją podległość. Ale ważny był ten moment właściwie państwowo-twórczy i chrześcijańsko-twórczy, który w tamtym czasie dał się zrealizować dzięki geniuszowi też Mieszka I. Owszem, ktoś może wybrzydzać, że to był okrutnik, że w tamtych czasach posługiwano się metodami dosyć krótkimi i ostrymi, ale przenoszenie naszych wyobrażeń na tamte czasy to jest anachronizm. Tego robić nie wolno. Domagać się tego, żeby tamci ludzie zachowywali się według naszych reguł albo według praw człowieka czy jakichkolwiek idei, które powstały w XIX, XX, XXI wieku.
Księże arcybiskupie, może sięgnijmy do źródeł, roczniki polskie z XII-XIII wieku. Pod rokiem 965 notują Dobrówka ad Mesconem Veni, czyli Dąbrówka przybywa do Mieszka. Później, rok później, Mesco dux Polonie baptizatur, Mieszko książę polski został ochrzczony. To są wszystko bardzo lakoniczne zapisy. Czy wiemy, jak taki chrzest mógł przebiegać? Gdzie mógł przebiegać? Czy jest wciąż rywalizacja pomiędzy Grodami, pomiędzy Poznaniem, Ostrowem Lednickim, Gnieznem na przykład?
Gdy idzie o miejsce chrztu, to nic nie można powiedzieć. Dlatego, że w praktyce wiadomość, jaką mamy o Gnieźnie, pochodzi od Długosza i powstała 500 lat po chrzcie. Czyli wtedy, kiedy już istniała metropolia gnieźnieńska i kiedy starano się umocnić właśnie podstawy teorii, że stamtąd wszystko się zaczęło. Natomiast zapiski nie wnoszą nic. Wnoszą tylko, tak zresztą taki jest charakter tych zapisków, że one nie były rozprawami na temat, tylko podawały najważniejszą wiadomość i datę i to wszystko wystarczało. Jedni mówili, że Mieszko się w Ratyzbonie ochrzcił, inni, że w Mainzy, inni, że w Magdeburgu. Wszystko to byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że chrzest książąt czeskich został odnotowany w tych kronikach niemieckich, a o chrzcie Mieszka ani słowa nie ma. Z tego wniosek, że raczej to musiało się dokonać na terenie tego państwa gnieźnieńskiego. Gdzie mogło być, to też trudno jednoznacznie powiedzieć, dlatego że tutaj w Poznaniu jest ta misa chrzcielna, na Ostrowie Tumskim są dwie misy chrzcielne, w Gnieźnie nie ma żadnej, co ostatecznie też może jeszcze wszystkiego nie determinować, bo może nie została odkryta. Lecz w sumie profesor Orzuk, który przygotował taką książkę historyczną, właściwie obejmującą nie tylko chrzest polski, ale także tą dalszą historię Piastów, jest raczej zapoznaniem. To znaczy twierdzi, że jeśli coś, to może Ostrów Lednicki, może Poznań, ale raczej się przychyla ku Poznaniowi. I wydaje mi się, że po śmierci profesora Labudy też ta predylekcja do chrztu gnieźnieńskiego została powoli przesunięta w kierunku właśnie Poznania.
Ale Gnieznu nie odbieramy wielkości.
Gniezno ma swoją wielkość przez to choćby, że państwo było skineńskie, czyli praktycznie gnieźnieńskie, a nie poznańskie.
No i później zjazd gnieźnieński, którego rocznicę też się celebruje, święty Wojciech, no i metropolia gnieźnieńska rozszerzona później na inne biskupstwa, między innymi Kraków i Wrocław.
W praktyce, powiedzmy, o wszystkim zadecydował święty Wojciech. W momencie, gdy w 997 został zabity i jego szczątki sprowadzone do Gniezna, jak mówią, po to, żeby silny kult pogański, którego tam był ośrodek, żeby przytłumić ten kult i postawić rotundę przy jego grobie, to zadecydowało o tym, że cesarz Otto III, że on zjawił się w tym miejscu, że tam przeprowadził synod, bo to właściwie zjazd gnieźnieński to nie jest nic innego, tylko jeden z synodów cesarskich, jakie wówczas prowadzono w różnych miejscach, w zależności od tego, gdzie był dwór cesarski. I w związku z tym synodem, zwanym także zjazdem gnieźnieńskim, no powstała metropolia, która objęła potem właśnie i Wrocław, i Kraków, i Kołobrzeg. I w ten sposób właściwie ogarnęła całe państwo piastowskie, które zostało opisane w tym momencie, w którym powstał Dagomyiudex. Jak mówią, także z inspiracji właśnie czeski, czyli mlady. Dagomyiudex, czyli dokument ofiarujący państwo piastowskie opiece stolicy apostolskiej, która akurat wtedy była w słabej kondycji, ale dobrej strony w tym sensie, że już mamy pierwszy opis granic państwa piastowskiego. I to jest też świadectwo tego, że dzięki właściwie chrześcijaństwu mamy jakieś wyobrażenie o tym, jak rozległe były obszary państwa piastowskiego.
Księże arcybiskupie, rok 966, no i to proroctwo Izajasza. Czy możemy powiedzieć, że ono dla nas ziściło się, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką? Czym dla narodu jest chrzest?
To jest bardzo poprawna, powiedzmy, myśl, że dla każdego z tych narodów w momencie, gdy przyjmował chrzest, no, rozbłysła światłość wielka, czyli Chrystus. I tutaj coś takiego się zdarzyło. Myślę, dla ludzi tamtego czasu była to rzeczywistość dość trudna. I dla samego Mieszka również, dlatego że on mógł stracić głowę. Co potem w 1038-37 już miało miejsce w postaci tej rewolty pogańskiej, kiedy Brzetysław przyszedł aż do Gniezna i zrabował Gniezno, Poznań, Giecz. I te grody, które były, powiedzmy, w dużej liczbie budowane w latach 40. właśnie X wieku. 18 grodów naraz budowane jako podstawa państwa piastowskiego w tym samym czasie, właściwie na krótko przed samym chrztem. To, że rozbłysła światłość wielka, to oczywiste, bo może dla tych ludzi wtedy nie było to takie jasne. Ale niektórzy to zrozumieli i faktycznie krok, który uczynili, był przełomowy dla całego naszego państwa. Bo on nie tylko, że powiedzmy wpłynął na religijny kształt samych Polan, ale on także dał, powiedzmy, moc przetrwania samemu państwu polskiemu. Gdyby Mieszko, jak powiadają, nie zdecydował się na ten krok, to mógłby tak skończyć jak Poninianie, jak Słowianie połapscy. Faktycznie zginęliby i śladu by po nich nie było. A tu jednak to państwo osadziło się i w tym samym momencie, powiedzmy, władca został uznany przez władców zachodnich i można było z nim razem prowadzić wojny przeciwko trzeciej stronie, przeciwko poganom. Natomiast dopóki nie był chrześcijaninem, można jego było zniszczyć, twierdząc, że wprowadzamy chrześcijaństwo.
Kościół katolicki w tym akcie chrzcielnym dał także podwaliny, akt, był to równocześnie akt wspólnototwórczy dla państwowości polskiej, ale też dla wspólnoty Kościoła tutaj. A proszę powiedzieć, księże arcybiskupie, jaką rolę Kościół, ludzie Kościoła odgrywali na przestrzeni dziejów, kiedy popatrzymy na no, ten nierozłączny już od 1966 roku związek Kościoła i Polski?
Ta rola była ogromna, dlatego że praktycznie musimy ciągle pamiętać o tym, że w tej 1050-letniej historii Kościół był jedyną instytucją trwałą przez cały czas. Instytucja państwa nie obejmuje 1050 lat, dlatego że jest ta wyrwa 123 przynajmniej lat zaborów, kiedy nie istniała państwowość polska. Czyli spośród dwóch instytucji głównych w Polsce, państwo i kościoła, tylko Kościół ma trwałość nieprzerwaną przez całe 1050 lat. I to poniekąd tłumaczy, powiedzmy, jego rolę w poszczególnych etapach dziejów Polski. Najpierw w tym, co wniósł też Kadłubek w swojej kronice, mianowicie w przejściu od tego systemu takiego jedynowładczego do republiki, czyli praktycznie on wprowadził myśl o Rzeczpospolitej, czyli o takiej formacji, takim ustroju państwowym, który nie obejmuje tylko władcy, ale przechodzi także na wszystkie inne warstwy społeczne. Oczywiście nie od razu, ale z czasem, kiedy także uniezależniają się te instytucje niższe, one wszystkie otrzymują w pewnym sensie ten ustrój republikański właśnie od Kościoła. To wszystko przenikało też z Zachodu, to co te państwowo-twórcze elementy i prawne elementy, to wszystko było przenoszone też na grunt Polski. I w pewnym momencie, gdy dochodzimy do Włodkowica, okazuje się, że jego myśl jest myślą bystrzejszą, aniżeli myśl na Soborze w Konstancji w wielu innych państw europejskich. On pierwszy właśnie rzucił tę ideę, że również poganie mają swoje prawa i że trzeba, jeśli podejmujemy ten wysiłek misyjny, liczyć się także z wolną wolą tych ludzi. Że przemoc w narzucaniu, powiedzmy, jakichś idei jest nie do przyjęcia, że trzeba uszanować także drugą stronę. I to była myśl bardzo błyskotliwa właśnie tego człowieka, który wywodził się z Uniwersytetu Krakowskiego i który uprzedził, powiedzmy, wielu innych myślicieli tamtej epoki. I potem Kopernik, potem te, oczywiście wszystkie także osobistości, które dźwigały przez cały czas Republikę, bo praktycznie Rzeczpospolita była niesiona nie tylko przez królów, ale była także niesiona przez biskupów, którzy byli częścią parlamentu i właściwie oni również wspierali myśl parlamentarną wielu czasów. Tutaj biskup poznański na przykład, on wybudował rezydencję, podobnie zresztą jak prymas, wybudował rezydencję pod Warszawą. Nie dlatego, że akurat lubił jeździć, tylko dlatego, że musiał brać udział w sejmach i to, ten udział był obowiązkowy. Dlatego właśnie myślę, w tym czasie, kiedy mamy do czynienia z II Rzeczpospolitą, no to ten wysiłek, powiedzmy, uniwersytetów katolickich i także tych myślicieli, którzy przejmowali także ideę renesansu, to wszystko, zresztą ci ludzie studiowali prawo w Padwie, w Bolonii, w Rzymie na Sapienzy, w Paryżu, to były wszystko uniwersytety katolickie. Jeżeli nawet studiowali na Zachodzie, to oni praktycznie albo od dominikanów, albo od innych zakonów, no, brali idee, które potem starali się przeflancować na grunt polski i tutaj jakoś z korzyścią obrócić. Co, mówię, w pewnych momentach było zbawcze, bo te najazdy, powiedzmy, które szły od strony wschodu, no one mogły zniszczyć Rzeczpospolite dość szybko, gdyby nie właśnie ten pewien sojusz też potem, tak jak przeciwko Turkom, ze Stolicą Apostolską i ocalenie chrześcijaństwa tego europejskiego w tamtym momencie. Nie mówiąc już o roli Kościoła w czasie zaborów, bo to praktycznie patriotyzm w tamtym czasie i myśl polską zachowały tylko polskie kobiety i tylko Kościół. Ta reszta była wychowankami Kościoła i kobiet polskich. Dlatego właściwie też ta zdolność społecznikostwa, zdolność organizacyjna, pracy organizacyjnej, to wszystko razem, o pracy organicznej, to wszystko razem, powiedzmy, było jakimś wielkim wysiłkiem kościelnym i łatwo potem doprowadziło do tego, że ci, którzy w różnych parlamentach, w Berlinie, we Wiedniu, czy w Moskwie, w Petersburgu pracowali, potem mogli się łatwo zjednoczyć, mimo że były to zupełnie trzy różne, nieprzystające do siebie systemy. To była wielka rola Kościoła w XIX wieku. Potem w czasie II wojny światowej, no w praktyce to wsparcie, jakie ludzie otrzymywali w tej beznadziei, to pochodziło też z ich wiary chrześcijańskiej i z tej pracy księży, często właśnie ukrytej i narażonej na męczeństwo. Zresztą także w sprawie, powiedzmy, ocalenia Żydów, to też było po części możliwe dzięki właśnie tej normalnej pracy Ewangelii, która jakoś się w tych ludziach zakorzeniła i mimo że prawo niemieckie było antyewangelijne, antychrześcijańskie, to jednak w tych ludziach było to na tyle silne, że oni byli w stanie wystawić na szwank swoje własne życie, żeby ratować drugiego człowieka, co czynić się powinno.
Później lata komunizmu.
Jeszcze do tego dochodzi ten cały okres komunistyczny. No, wiemy, czym to kulminowało potem w 1966, ale to była rola nie do przecenienia. Właściwie jedynym, wydaje mi się, motywem obrony komunistów przed Rosją to było podawanie, że Kościół jest za silny i nie da się go tak szybko stłamsić, jak sobie Rosjanie umyślili. I to ta prosta, bym powiedział, praca i biskupów, i tych proboszczów, i wsi tej chrześcijańskiej, to wszystko razem właściwie zachowało korpus Polski w tamtym okresie trudnym i mimo obozów koncentracyjnych, mimo też tego zdyskredytowania rządu londyńskiego. Koniec końców ci ludzie byli gotowi także do walki w partyzantce i do przechowania tego dobra, jakim jest ojczyzna.
Porozmawialiśmy o korzeniach, a w drugiej części, jeśli ksiądz arcybiskup pozwoli, porozmawiamy o współczesności.
Bardzo dobrze.